Gość Radia Gdańsk.
A dzisiaj jest nim Marek Woch, kandydat na prezydenta Polski. Bezpartyjni samorządowcy, łączy nas Polska, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nietypowe pytanie na początek. Czy udało się popływać? Słuchaczom zdradzę, że wczoraj mi pan przyznał, że pan bardzo lubi pływać i chciałby się na basen w Gdańsku dostać. Udało się?
Udało się, ale też się okazuje, że nie jest taka prosta sprawa w Gdańsku. W całej Polsce, nawet w miastach powiatowych, od 6 do 22. Natomiast tutaj trzeba dużą gimnastykę wykonać, żeby się zapisać na basen, żeby zobaczyć w jakich godzinach, no to wymaga gimnastyki, więc tutaj władze samorządowe, myślę, tutaj prośba serdeczna zwrócić na to uwagę.
Stąd ślad po czepku i okularach pływackich jeszcze na pana twarzy pozostaje, rozumiem, po porannym treningu, tak? Pan jest miłośnikiem pływania?
Miłośnikiem, codziennie, 6 rano, trening godzinny, godzinę 20. To jednak jest dużo racji w tym, że w zdrowym ciele zdrowy duch i to każdy może sobie wybrać. Jedni lubią pływać, ja od dziecka pływam.
To pan zwiedza baseny teraz w całej Polsce po prostu, rozumiem.
Ja zwiedzam przez ostatnie 30 lat swojej aktywności zawodowej czy publicznej, więc no, mam dziesiątki basenów w Polsce rozeznanych i mówię, no, wygląda to w ten sposób, że uważam, że tak naprawdę samorządy powinny pójść w tym kierunku, tak jak niektórzy samorządowcy, Robert Waczyński, nasz dotychczasowy szef bezpartyjnych samorządowców, gdzie ja przejąłem władzę w ubiegłym roku, w Krajowej Strukturze Ogólnopolskiej Federacji Bezpartyjnych Samorządowców prowadził darmową komunikację, to ja uważam, że powinny być darmowe baseny dla dzieci, dla młodzieży, dla seniorów i osób, które chcą i płacą podatki.
To postulat dodatkowy, bo w programie prezydenckim tego nie znalazłem. Ale teraz już na poważnie do konkretów różnych przechodząc, chociaż jeszcze chwilę o zbiornikach.
Tak,
tylko nieco innego typu, bo pan zasłynął takim zdaniem w jednej z debat, pan powiedział o tym, że polityka to szambo, ale pan się nie boi, bo pan za młodu jako hydraulik pracował i, jak rozumiem, nie jedno szambo wyczyścił.
No, moja kariera, że tak powiem, w cudzysłowie edukacyjna...
To brutalne porównanie, ale ono wiele
znaczy,
mówi
oddaje, o podejściu. Znaczy, po pierwsze, to jeżeli chodzi o politykę i szambo, to są opinie ludzi, to są opinie publicystów i sami politycy tak mówią. Ja jestem działaczem społecznym, działaczem, wywodzę się z NGO-sów, całe życie zakładam, organizuję stowarzyszenia, fundacje, żeby pomagać ludziom i bezpartyjni samorządowcy są stowarzyszeniem, zrzeszeniem stowarzyszeń i teraz jeżeli chodzi o dlaczego takie porównanie, no jeżeli tutaj jest szambo, no mamy przykład, to daję swoje edukacje, ja jestem po zawodówce, zasadnicza szkoła zawodowa, to była bardzo dobra szkoła, nauczono mnie bardzo dużo pracy na budowach, hydraulikiem jestem, dzisiaj mówimy fachowców nie ma, a dlaczego nie ma fachowców? No bo żeśmy obrzydzili ludziom szkoły zawodowe, że ktoś, kto idzie do zawodówki, to jest gorszego sortu. Ale ja chciałem zawsze być prawnikiem i jedne studia, drugie studia, doktorat nauk prawnych i stąd to porównanie, że z jednej strony jakby konsekwencja działalności mojej życiowej, a urodziłem się na wschodzie, bo często mi zadają pytanie, kim pan jest, panie Woch? Ja urodziłem się na wschodzie, Konkolewnica na wsi, też gospodarstwo rolnicze, ta mama prowadzili, nas było siódemka w domu, sześcioro. To jest Konkolewnica, powiat radzyński, województwo lubelskie, więc ja jakby od takiego dołu, że tak powiem, z niżyn społecznych, jak ktoś mówi, ale to jest ścieżka milionów ludzi w Polsce, że każdy ma aspiracje, każdy ma ambicje, ośrodki wybiera większe do pracy, do po prostu do rozwoju, więc ja patrząc, dzisiaj nie muszę jeździć na wieś, żeby wiedzieć, jak krowa wygląda, nie muszę wiedzieć, jak ciągnik wygląda, bo ja wyrzucałem obornik, wiem, co to jest owiec, żyto, to jest też na pewno słuchacze wsi. Dzisiaj do mnie działacze nawet Polskiego Stronnictwa Ludowego dzwonią, pytają, jak mi pomóc, bo oni nie mają swojego kandydata na prezydenta, bo trzecia...
Czyli już się PSL do pana zaczyna
dokładnie tak, bo
umizgiwać?
Bo PSL i rolnicy, znaczy PSL zostawił rolników. Rolnicy są porzuceni na wsiach i dla nich projekt pod tytułem Trzecia Droga to nie jest żadnym projektem, który zabezpiecza interesy. I ja, jak nawet ostatnio publicyści, co mi się też podoba, ja mam duży dystans do tego, nie obrażam się tak jak większość polityków, że mają kompleksy i jak ktoś coś powie pejoratywnego, zdawałoby się to, oni to uważają, że to duma cierpi. Natomiast nawet ostatnio czytam komentarze, ale pytają, czy ja się nie obrażam na takie stwierdzenia, że jestem człowiekiem z ludu i przedstawicielem proletariatu. No ja stawiam taką tezę od wielu, wielu lat, bo bezpartyjni to już 12 lat funkcjonują, jesteśmy w samorządach radnymi, wójtami, prezydentami.
Ale bardziej na południu Polski niż...
Nie, proszę państwa, to historia polega na tym, że zaczęło się równocześnie w dwóch miejscach, od Lubelszczyzny i od zachodu. Zachodni odcinek południowy był silniejszym, bo oni wcześniej zaczynali jakby zdobywać władzę. Natomiast dzisiaj na wschodzie Rafał Kowalik wygrał ze wszystkimi partiami politycznymi, Szczebrzeszyn. Każdy sobie łamał język na języku polskim. Szczebrzeszyn i...
A pan wierzy w to, że Polska będzie jak Szczebrzeszyn i wybierze kandydata niezwiązanego z żadną dużą opcją polityczną? W dzisiaj, tych wyborach prezydenckich?
Ale proszę zobaczyć...
Czy pan patrzy realnie też na
ja jestem realistą, twardy, 30 lat pracuję, bo ja jednocześnie ucząc się pracowałem. Ja mam 30 lat składkowych ZUS-u od 16 roku życia i problem polega na tym, że dzisiaj te politycy wstydzą się swoich szyldów. No proszę zobaczyć, wychodzi polityk popierany przez dużą partię polityczną, jakim jest PiS. I on mówi, że jest bezpartyjnym, obywatelskim kandydatem. No ludzie się śmieją, robią z tego bekę, bo
no,
ale...
Później, jak się okazało, że w sondażach ma mniej niż partia, no to szybko ten szyld doczepiono do kandydata.
Dokładnie tak. I teraz proszę zobaczyć, diagnoza, że społeczeństwo jest zmęczone partiami politycznymi, to nie chodzi o jedną czy drugą partię, tylko sposób uprawiania tej polityki jest prawidłowa. Tutaj nie ma polemiki. Natomiast dobór kandydatów przez partię polityczną jest wadliwy z prostego powodu, bo nie można powiedzieć, że się jest bezpartyjnym, niezależnym kandydatem, jak się dostaje 25 milionów złotych na swoją kampanię. My jesteśmy ruchem społecznym. Ja swoją kampanię prowadzę ze zbiórek czy ze swoich pieniędzy i my jesteśmy przedsiębiorcami, hydraulikami, krawcowymi, kierowcami. Ja też dorabiałem na studiach jako kierowca tira, autobusów i jak mi ktoś mówi, że dostaje mi dziesiątki milionów na kampanię i mu robią politycy partii politycznej niezależny, bezpartyjny, to jest kichot.
Wejdę w słowo. Zaraz po szczegółach porozmawiamy, bo pan też ma takich kilka propozycji stricte systemowych i o to chcę między innymi zapytać, ale jednak, bo nie mogę nie zapytać, dużo pan krytykuje polityków rządzących, ale w jakimś sensie pan był z nimi też związany, dlatego że był pan pełnomocnikiem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia między 2016 a 2019 za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Był pan nawet pełniącym funkcję rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw przez moment.
Tak, zastępcy.
Zastępcy? Czyli pełniącym funkcję zastępcy.
Ale to... Odniosę się do tego ostatniego. To była, czy jeszcze...
Też już później, tak? Też już w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości. No jednak rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw to jest osoba wskazywana, czy nominowana, albo powoływana przez premiera na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, więc w jakimś sensie pan z władzą też był związany.
Ale ja powiem więcej, ja byłem ekspertem, legislatorem, jestem w Sejmie i ja się łudziłem, tak jak setki czy tysiące naukowców, doktorów, profesjonalistów, że politycy po to biorą ekspertów do pracy, bo władza dzieli się na dwie grupy, polityczne nadania i eksperckie, bo ktoś musi przerzucać te prace merytoryczne. I teraz tak, jeżeli przez lata my jako profesjonaliści zobaczyliśmy, że jesteśmy tylko wykorzystywani przez polityków, pracujemy, ale tak naprawdę nikt nie ma mocy sprawczej, bo zawsze jest jakaś wola polityczna, która nie pasuje do rozwiązań merytorycznych, to dzisiaj mnie poparła pani na przykład doktor Katarzyna Cichos. Też chciała kandydować i ona takie same przeżycia ma i my budujemy dzisiaj Forum Rozwoju Polski, skupiamy ekspertów, profesjonalistów, którzy będą zapleczem naszego ruchu społecznego, bo my już idziemy do Sejmu do wyborów.
Czyli 2027. Pan się zniesmaczył tym, co pan z bliska zobaczył?
Proszę państwa, politycy kłamią, że chcą zreformować kraj. Rozwiązania przyjęte po 89 instytucjonalne nie przystają do dzisiejszej geopolityki, do dzisiejszych potrzeb społecznych i nie chcą zmian politycy.
To na moment się na służbie zdrowia skupmy, no bo przecież był pan doradcą przy NFZ-cie.
Tak, bo zrobiłem z tego...
Rozprawę pan doktorską pisał.
Dokładnie
o
tak.
Systemie zdrowia, no więc tak ta jak szybko, chociaż to prezydent nie ma tak szybko kompetencji, żeby...
Ale ma narzędzia,
żeby
ma
perswazję. Cudów ma, nie dokona. Jaki pan ma pomysł na to?
Ale
co,
ma
to
inicjatywę
wyglądać?
Ustawodawczą, jeżeli mnie państwo wybierzecie, pierwsza inicjatywa ustawodawcza, likwidacja NFZ-u, bo jest niekonstytucyjna.
Ale żadna inicjatywa ustawodawcza prezydenta nie przejdzie, politycy, jeżeli 231 panów i pani nie podniosą rąk.
Dlatego my już rozpoczynamy kampanię do Sejmu i do Senatu. W 2023 mieliśmy 1,5 miliona głosów. Nie udało się, bo jednak jeszcze nie ten próg. Natomiast my idziemy konsekwentnie do władzy,
czyli
żeby
pana
zmienić.
Czyli pana kandydowanie jest też elementem tej kampanii wyborczej tak naprawdę do kolejnych wyborów parlamentarnych, żeby promować szyld i ruch.
To jest kwestia, jeżeli nam się udało w samorządach, rozwiązujemy problemy ludzkie w gminach, powiatach czy województwach, budujemy drogi, przedszkoli, żłobka, wywozimy odpady, to chcemy przenieść nasze doświadczenia jako fachowcy, ekonomiści na poziom krajowy, bo politycy co zrobili? Ograniczyli nam władzę do 2 kadencji. Sobie nie ograniczyli do 2 kadencji, siedzą tam 30 lat, nic nie robią.
Ubiega teraz... pan jedno z moich pytań, bo pan by też im ograniczył w rewanżu, jak rozumiem. Żeby
znaczy,
było
nie tyle, znaczy chciałbym, żeby była uczciwość elementarna. elementarna. Albo zdjąć samorządowcom, bo to niech wybierają mieszkańcy gminy, czy chcą wójta, czy chcą mieć burmistrza, czy prezydenta, a nie polityk w Warszawie zdecydował dwie kadencje, bo mu tak się przyśniło. To niech sobie ograniczą, albo niech zdejmą dwie kadencje wójtom i prezydentom, czy burmistrzom. Wtedy jest uczciwe. Albo, albo. I kwestia mojej pracy w NFZ-cie. Dlaczego ja mówię o likwidacji? Bo po pierwsze, 20 lat temu...
Tak, proponuje pan między innymi likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia lub połączenie go z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Na czym to zniesmaczenie? Ja poszedłem tam, zgodziłem się na pracę, bo PiS miał w programie likwidację NFZ-u. I po 3 latach naszej pracy okazało się, że PiS zrezygnował z tej
koncepcji.
Przed
wyborami w 2015 roku taka propozycja się
tak,
pojawiała.
Tak, i później pani Beata Szydło chciała to realizować, jak była premierem, ale jak nastał pan premier Morawiecki, to wymyślił Polski Ład, a nie reformy systemowe. My jako fachowcy wiemy, że muszą być instytucjonalne, systemowe, merytoryczne zmiany, a nie tylko pudrowanie rzeczywistości, bo wyciągnięto 130 miliardów złotych z naszych składek, z przedsiębiorców. Przedsiębiorcy dogorywają przez te składki zwroty, co należy finansować, zwiększać, ale nie kosztem tylko jednej grupy, czy nawet pracowniczej, tylko należy uszczelnić ten system i zobaczyć, gdzie pieniądze przeciekają w cudzysłowie, bo są marnotrawione pieniądze w NFZ-cie. I dlatego potrzebne są zmiany systemowe. I dlatego, że nie dokonali zmiany, to zrezygnowaliśmy z prezesem. Prezes też zrezygnował, prezes Jacyna, bardzo znany.
Andrzej Jacyna, no, związany tak, też z Pomorzem, pochodzący z Pomorza.
Merytoryczny człowiek. Tak. On mi zaproponował tą funkcję. Merytoryczny, mądry człowiek i też nie daliśmy, w sensie, no nie było tej woli. A gdyby wprowadzono wtedy zmiany, dzisiaj ludzie w kolejkach by nie umierali. Po prostu, bo w sensie takim, bo jest coraz więcej pieniędzy, to są dane ekonomiczne, raporty NIK-u, że czym więcej jest pieniędzy w NFZ-cie, to kolejki się wydłużają. To jest patologiczny system po prostu, a jeszcze męczą lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, nie ma żadnej koordynacji. Dzisiaj szpitale są zadłużone na 25 miliardów złotych. Płynność tracą. NFZ nie ma pieniędzy w terminie, żeby płacić za kontrakty. To jest rzeczywistość, bo się okazało, że pani minister Leszczyna, apeluję do słuchaczy, żeby ktoś znalazł różdżkę czarodziejską, którą pani minister zgubiła. Ktoś jej po prostu, albo ktoś jej to ukradł. To niech jej to da i naprawi ten system, ale nie w ten sposób, jak przez likwidację szpitali, jak teraz jest pomysł, żeby likwidować szpitale.
A propos likwidacji, bo pan ma też taki pomysł, żeby zlikwidować powiaty na przykład.
To jest kolejna dyskusja polityczna, żebyśmy się zdecydowali, dlaczego dzisiaj, nie mając środków, de facto powiaty powielają zadania gmin i daję przykład. Mówimy o czystym powietrzu, o jakiejś ekonomii, to daję przykład. Kiedyś po prawo jazdy, czy szliśmy się do gminy, czyli mieliśmy kilometr, 2, 10 dojechać, a dzisiaj, żeby wyrobić na przykład tablice rejestracyjne, zarejestrować, czy prawo jazdy, jedziemy do powiatu. Czyli często daję przykład z Konkolewnicy. Do Radzynia jest 20 kilometrów. 40 w dwie strony. Musimy stracić czas, benzynę czy komunikacją. To jest nielogiczne.
Ale chodzi tylko o sprawy takie administracyjno-techniczne, czy też na przykład o to, w jaki sposób pewne rzeczy są zorganizowane, no bo powiat jest nieco większą strukturą niż gmina.
Ale powiela...
Gmina niekoniecznie będzie na przykład utrzymywać szkołę ponadpodstawową,
ale,
bo nie zawsze ma taką możliwość,
dam
potrzebę.
Przykład, dam przykład na szpitalach, bo to jest analogiczne. Jeżeli dzisiaj starostowie są właścicielami szpitali, a NFZ jako monopol niekonstytucyjny
daje
ma
pieniądze lub nie,
i dzisiaj się zwala odpowiedzialność na starostów, to zdecydujmy się. My jesteśmy samorządowcami i uważam, że to marszałek powinien zarządzać w swoim województwie szpitalami, szkołami, wtedy by dokonywał konsolidacji, by od strony ekonomicznej, a dzisiaj poprzez powielanie struktur, poprzez powielanie zadań, dam przykład też kolejny, drogi. Mam gminę Konkolewnicy, no będę odnosił się, bo trzecia Łukoszula, znam to na wylot, ale w gminach podobnych, jak rozmawiam z samorządowcami...
To Lubelszczyzna.
Lubelskie województwo, Lubelszczyzna, tak. Bo Lubelszczyzna to na przykład Zamojszczyzna, Chełmszczyzna się obraża. To jest
województwo lubelskie. Tak,
województwo lubelskie, ale chodzi o to, że kwestia drogi. Przebiega droga powiatowa przez gminę. I są kłótnie, kto ma remontować drogę w gminie, bo droga powiatowa jest, ale mówią tak, ale to jeżdżą mieszkańcy gminy. I są wewnętrzne tarcia. Kto ma dać pieniądze? No jeżeli byśmy mieli to w ręku albo marszałka, jeżeli nie byłoby powiatów, nikt nie wyrzuci tych ludzi przecież z pracy. Tylko chodzi o bardziej efektywne zarządzanie środkami. A dzisiaj nie ma tego efektywności, bo nie ma narzędzi starosta do zarządzania szpitalami, szkołami. Ciągle brakuje na podwyżki dla nauczycieli. Dlaczego? Bo jest to rozrobione. Idzie na administrację i my mamy pomysł na to, żeby a z drugiej strony w gminach też brakuje pracowników na wykonywanie rozdzielenie zadań, bo tak, część jest w gminie, część w powiecie, natomiast konsolidacja w jednym ręku zarządcza dzisiaj przy tych kryzysach ekonomicznych, moim zdaniem i naszym zdaniem, uwolniłaby potencjał, tym bardziej, że politycy zapowiadali wielokrotnie likwidację powiatów, w tym sensie jako nieskutecznej formuły, tylko niektórzy złośliwcy też mówią, że tam jest przechowalnia polityków, a i tyle. No.
Ja bym powiedział złośliwie, że niejedną likwidację zapowiadano przez lata i kolejne partie, kolejne rządy, mimo zapowiedzi różnych, nie zawsze się z tego wywiązywały. Ale już to zostawmy, bo chcę jeszcze pana o jedną rzecz systemową zapytać. Bo wróćmy do, na grunt wyborów prezydenckich, tak, bo to jest pretekst naszego spotkania. Pan, jak rozumiem, proponuje system prezydencki w Polsce.
Żeby prezydencko-parlamentarny.
Prezydencko-parlamentarny. Teraz mamy system gabinetowo-parlamentarny. Pan by te kompetencje prezydenta, rozumiem, radykalnie wzmocnił.
Gabinetowo-parlamentarny wymysł XIX wieku i wcześniej, proszę państwa, polega na tym, że kilku gości siedzi w gabinecie zadymionym cygarami i rozstawia sobie pionki po szachownicy, jak ma być. Dzisiaj geopolityka, nawet w Polsce, skomplikowane mechanizmy, rozwój, powoduje niemożność sprawczego, silnego przywództwa. Politycy szykują nam wojnę. Prezydent jest wybierany na czas wojny. Proszę państwa, umówmy się, to będą trudne czasy, jeżeli tego nie powstrzymamy. Dlatego niezależny, bezpartyjny kandydat Woch przeciwstawia się temu, dlatego że ja nie jestem ani układem magdalenkowym, ani układem korporacyjnym, ani biznesowym, tylko jestem z ludzi. Można, każdy to już myślę...
No dobra, ale to jest interpretacja kwestia polityczna. A tak, systemowo?
Systemowo. Dzisiaj
jakie kompetencje większe powinien mieć prezydent? W 1997
wprowadzono nam bałagan konstytucyjny, bo prezydent Kwaśniewski chciał wyeliminować z wyborów prezydenta Lecha Wałęsę. Stworzył dwuwładzę. Mamy prezydenta, władzę wykonawczą i Radę Ministrów, bo nikt się nie spodziewał, że Kwaśniewski prezydent wygra, a nie wygra tego Wałęsa, więc myślano w ten sposób. Jest SLD przy władzy, będzie miał rząd, bo jest druga władza, to jest Rada Ministrów rządem i będzie kontrolował prezydenta i go blokował. I ta konstytucja została oparta na negatywnych politycznych przesłankach i dzisiaj jest kłótnia o co? Była jeszcze święty pamięci Lech Kaczyński o krzesło, o samolot, teraz niemożność powoływania ambasadorów. My jesteśmy niepoważnie traktowani na świecie, dlatego że minister spraw zagranicznych nie może się dogadać z prezydentem, kto ma być ambasadorem i gdzie. No kabaret. Natomiast jeżeli będzie silna władza, prezydent, wiceprezydent i będzie miał rząd, no mamy przykład skuteczności Stanów Zjednoczonych Ameryki. No to bierzmy przykład z lepszych. Francja blisko. Silne państwo, homogeniczna władza, jednolita, a my się tutaj bawimy jak chłopcy w piaskownicy z dziewczynami, no bo mamy dwie władze, każda broni swojego po ogonka i de facto to ja daję przykład już taki obrazowy kierowca, tira. Dwie kierownice jakby było w tirze i jeden ciągnie w lewo, a drugi w prawo, no to gdzie oni dojadą? No nigdzie, a dzisiaj te rządy tak wyglądają i to nie zależy od partii politycznych, tylko od systemu.
Ktoś by mógł powiedzieć, że prosto będą jechać, ale to oczywiście taka dygresja.
To by było marzenie, ale nie jadą.
Panie doktorze, kończąc już, bo czas nas nagli, na jaki pan wynik liczy w tych
wyborach?
Nie,
ja jestem pokornym człowiekiem, skromnym.
Tyle ile będzie, tyle pan weźmie.
Ja już widziałem i słyszałem, był premier z Krakowa, posłów, ministrów, jeszcze rozdzielanie tek przed wyborami. Naprawdę jeszcze żaden nie został, który się ogłosił.
Ale jaki byłby satysfakcjonujący dla nas, szanowni państwo, w skali ogólnopolskiej?
Apeluję do każdego obywatela, który twierdzi, że nie ma wyboru, że nie chce na tych partyjniaków kandydować, to ja jestem autentycznym człowiekiem z krwi i kości, który ma taką drogę życiową. Nie wstydzi, nie wyparłem się nigdy wsi. Od 30 lat mieszkam w Warszawie, pracuję, rozwijamy struktury samorządowe i teraz 50% nie ma przedstawicielstwa swojego w parlamencie. To jeżeli pójdzie 30% z tych, co nie chodzą i zaryzykują, bo i tak nie mają nic do stracenia, to ja apeluję, żeby się nie kłóci z politykami, czy z wyborcami polityków. Aczkolwiek też zapraszam polityków Konfederacji, PSL-u zwłaszcza, którzy nie mają swojego przedstawiciela na kandydata czy PiS-u, żeby głosować. Ale jak tylko pójdzie 30% z tych, co nie chcą pójść i zagłosuje na Wocha, to będzie inny świat, inna Polska, proszę państwa, i wtedy zobaczycie, że wszystkie problemy znikną, bo politycy przestaną się tym zajmować.
I tutaj się fachowcy. I tutaj się zatrzymamy, a potem sprawdzimy, co przyniesie rzeczywistość. Bardzo dziękuję za spotkanie o poranku.
Dziękuję, kroczymy dalej.
Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk był Marek Woch, kandydat na prezydenta Polski. Bezpartyjni samorządowcy, łączy nas Polska, rozmawiał Kuba Kaługa.